101 lat kończy dziś Ewa Borucka, wdowa po Gwidonie Boruckim. 5 lat temu rozmowę z panią Ewą Borucką przeprowadziła dr Bogumiła Żongołowicz. Dzień dobry, Bogumiła.
Dzień dobry. Minęło już tyle lat. Pracowałam wtedy nad biografią Gwidona Boruckiego. Wszyscy wiemy, że Gwidon Borucki był pierwszym wykonawcą pieśni Czerwone Maki na Monte Cassino. Ale Ewa jest również warta uwagi. Pozostawała przez całe lata w cieniu Ireny Anders, pierwszej żony Gwidona. I jak sobie żartowała podczas naszej wspólnej pracy nad książką, mimo że była 62 lata żoną Gwidona, to w pośmiertnych artykułach ciągle przyklejano go w cudzysłowie oczywiście do Ireny Anders, znacznie bardziej znanej szerokiemu ogółowi społeczeństwa polskiego. Jest warta uwagi, nie tylko dlatego, że jest dzisiaj 101-latką, ale dlatego, że ma ciekawe epizody w swoim życiu, zwłaszcza z okresu londyńskiego. I ten fragment moich rozmów z nią chciałabym, abyś dzisiaj wykorzystała na antenie, gdzie opowiada o pracy w polskiej ambasadzie, a także w BBC, niekoniecznie w radiu. Nie była speakerką. Urodziła się 21 sierpnia 1915 roku w Kielcach jako córka Tadeusza Schellera i Stefanii Zichnowskich. W Kielcach zdawała w prywatnym gimnazjum żeńskim imienia Adama Mickiewicza maturę. Potem przeniosła się do Warszawy, w której bardzo chciała być, gdzie studiował też jej brat. Pracowała między innymi w Muzeum Wojska Polskiego, kiedy było jeszcze w budowie, jak opowiadała, mury puste, ale wystawa o Polakach w świecie była wówczas przygotowywana i ona utrzymywała korespondencję z emigrantami, głównie z Ameryki. Później znalazła zatrudnienie w Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych, studiowała anglistykę na Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego, a w 1935 roku podjęła pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i ta właśnie praca doprowadziła ją do Londynu przed wybuchem II wojny światowej. Nigdy już do kraju nie wróciła. Po wojnie poślubiła Gwidona. Na początku lat 60. przyjechała za nim do Australii, kiedy Gwidon wysłał jej telegram, że tu mu się podoba. Wyjazd do Australii wiązał się najprawdopodobniej również z tą tak zwaną andersowską czy andersową historią. Chcieli mieć to za sobą. I szczęśliwie przeżyli, jak już wspomnieliśmy, wiele lat. Ewa pracowała jako bibliotekarka, wcześniej skończyła kursy. Gwidon zajmował się sprzedażą nieruchomości i działalnością artystyczną. Jako emeryci sporo podróżowali, często niestety osobno ze względu na zwierzęta, które mieli w domu. Warto powiedzieć, że Ewa była miłośniczką zwierząt. Zawsze były koty i zawsze były psy u nich. Od 2, o ile się nie mylę, lat mieszka w domu polskiego emeryta w Bayswater.
Ambasada polska się mieściła na pięknej ulicy Portrait Place, bardzo elegancki. Dom był stary, co prawda, ale bardzo eleganckiej dzielnicy. Ambasador Raczyński z rodziną, z żoną i dwiema córeczkami miał apartamenty tam, gdzie się mieściła ambasada. Pamiętam, to był marzec i było tak ciepło, jak w lecie. Wyjątkowo zupełnie. Dali mnie na najwyższe piętro w ambasadzie i była winda taka, stara winda trzęsąca się, która przejeżdżała koło łazienki osobistej ambasadora. I wiesz, jaką pracę mi dali? Tłumaczenia paktu, układ o wzajemnej pomocy w biurze archiwisty. Ale musiałam zjeżdżać na dół, jak się wychodziło na obiad czy coś. I sekretarka ambasadora, jak ona mówiła, tu rodzona, bo to była urodzona w Anglii, mówi, tylko uważaj, bo pan ambasador zostawia często drzwi otwarte od swojej toalety. A ambasador cierpiał na jakieś żołądkowe problemy. I rzeczywiście, raz go, nie powiedziałam, że on siedział na miejscu. Bardzo blisko był gmach BBC w kształcie okrętu. Ja patrzyłam, widziałam, kiedyś tam mi ktoś pokazał, że stał jakiś elegancki facet w takim dziwnym, co prawda, stroju. To był Val Geogut, Anglik, dyrektor dramatu w BBC. Jego brat był pułkownikiem w wojsku u Andersa, brat Strieczny. Ale jeden Anglik, nie mówiący po polsku nawet, a drugi Polak. Ja tak kiedyś przechodziłam tam koło BBC i myślałam sobie, jak ja tu ja mogę się dostać i zobaczyć, nie wiedząc, że kiedyś będę pracować. Ciekawe. I to dość szybko. W ambasadzie byłam raptem rok i wybuchła wojna. To był tak okropny okres. Świat się zawalił. Okropny to był. Potem raz wezął mi ambasador i powiedział, że niestety oni muszą zwalniać i wszystkich. Ja mówię, ja pani ambasadorze, mnie tutaj rząd wysłał i teraz co ja mam robić? Iść na ulicę? Uśmiechnął się dziwnie. Ale w ciągu tygodnia, a moja gospodyni Miss Atkinson powiedziała mi, możesz mieszkać u mnie w pensjonacie, bed and breakfast taki. Przez miesiąc nie płacić i zobaczysz, czy dostaniesz jakąś pracę. Przyzwoicie, bo widziałam. No, ale nie było potrzeby, bo ja miałam trochę oszczędności. Kurs był bardzo dobry. Moja pensja była 25 funtów miesięcznie, co było bardzo, bardzo dobrze. Także ja nie wydawałam tych pieniędzy. Nawet powiedzieli mi, że mogę złote kupić tanio i wysłać do Polski w kopercie. To wysłałam cały plik do brata. Więc po utracie pracy w ambasadzie, że wojna była, Warszawa walczyła. Oni potrzebowali pracowników znających języków. Najpierw mnie posadzili na podsłuchu i to w nocy. Byłam połączona z Ministerstwem Wojny, ale co ja mam robić? Powiedzieli, jak coś usłyszysz, bo ja mówię, ja nie znam niemieckiego. Bo chodziło, że jakieś szpiegowskie kontakty mogły być. Ja mówię, nie znam. A, to mogą, to nie będą słowa, to będą jakieś sygnały. Jeżeli coś podejrzanego, nagraj i dzwoń do War Office. Ale wiesz, to człowiek się trząsł ze strachu, że może coś ominąć, a tutaj jacyś wrogowie. Także ja siedziałam i dzwoniłam co godzinę do kantyny, przyślijcie mi kawę, bo ja nie mogę spać. I tak było przez 2 czy 3 tygodnie codziennie, to znaczy co noc. Wracałam do pensjonatu rano, gdzieś o 10:00, kładam się spać. Miss Atkinson zaczynała wtedy czyścić i kuwerować mieszkanie, więc spać nie bardzo można było. No i potem późnym popołudniu znowu do pracy. Rezultat był taki, że dostałam wycypki na całym ciele swędzącej. Poszłam do doktora, on mówi, słuchaj, musisz iść spać. I tak jakieś mi na witaminy, ale iść spać trzeba. Wtedy pojechałam do znajomych Anglików nad morze, żeby się wyspać. Tylko że akurat byłam bombardowanie i spędziłam jedną noc na gaszeniu pożarów, bo oni mieszkali w Falmouth, to był port wojenny, no to Niemcy sobie to używali. Ale potem z tej pracy, jeszcze czerwiec 40 rok, wojna we Francji, biuletyny co godzinę, trwające 15 minut, głównie o tym, jak się posuwają niemieckie wojska. Ja musiałam słuchać tych francuskich komentarzy, nagrywać po angielsku, żeby do orowi szło. To było w dzień, już w dzień było. Także ja słuchałam francuskiego, pisałam po angielsku, żeby to dać. To trwał biuletyn 15 minut. Mniej więcej 15 minut mi zajmowało wykończenie tego tłumaczenia. I już za godzinę był następny biuletyn. Bardzo nerwowa praca była, bardzo. ale już nie dostałam wycieczki, bo to w dzień było. Natomiast potem była druga rzecz, to nocna służba w studio, gdzie powiedzieli, że, bo już się zaczęły naloty na Londyn. Powiedzieli, nie potrzeba, nie musicie wychodzić, to jest całkowicie bezpieczne studio, bombo chronione. Tego dnia mnie ktoś zabrał do kina i był dziennikarz polski, młody Sokołow i Hanka, która się nazywała. Taka ładna blondynka pracowała w ambasadzie, dostała pracę w misji też. I ona była na służbie zamiast mnie. I wtedy spadła bomba bezpośrednio na to studio. Nie wybuchła od razu. Także nim się zorientowali, co jest, to ona sobie wybuchła później, jak ludzie tam byli. Zginęli wszyscy. Ja poszłam do kina, pomyślę, jaki los. Normalnie ja bym też była. Potem miałam jeszcze jedną rzecz. Przychodziły listy od Polaków, którzy uciekali z Polski i pisali do BBC, BBC, Londyn po polsku, ale to przychodziło. Wiesz, bo były audycje wtedy, już polskie audycje, ludzi poszukujących, taki i taki szuka takiego i takiego, wiesz. No i oczywiście radio dawało wiadomości o stanie wojny. I oni dawali, to się nazywało Agony Column. I tych listów mi dawali do przeglądania i ewentualnego tłumaczenia, jak było coś ciekawego, takiego uznałam za ciekawe. Naliczyłam 50 tysięcy. No, także dopóki te listy przychodziły, to dostałam pomoc wtedy. Młodą dziewczynkę, Żydówkę, która się uratowała jakoś, ten jakiś Jewish Committee ją wydostał. I ona mi pomagała, dobrze pisała na maszynie. Ale była taka biedna, zastraszona. Wtedy nie wiedziało się, co Niemcy wyprawiały. Oni jeszcze nie zaczęli wtedy tych prześladowań. A taki był komitet żydowski, który ratował dzieci i młodzież. Także sortowałyśmy te listy, ja tłumaczyłam, jak było coś ciekawego. Potem mnie przenieśli do Buschhaus i tam pomału zaczynały się różne sekcje, różnojęzyczne, więc i polska, i francuska, i różne. I tam ja się dostałam do takiego biura studiów znowu, badania sytuacji. Nie byłam w polskiej sekcji. To się nazywało Intelligence Department. Jak przyjeżdżali kurierzy z Polski, najpierw szli do takiego oddziału to poza Londynem, gdzie angielska służba wywiadowcza wszystkie wiadomości od nich dostała. Potem dostawały się to automatycznie do mnie. I wszyscy ci, jak Nowakowski, Martuszewski, wszyscy kurierzy później dostawali się do mnie. Ja robiłam z nimi wywiady i oczywiście raporty. Poza tym w pewnym sensie byłam łączniczką nieoficjalną z rządem polskim. Mnie dostawali, jak były płyty z sygnałami, ale to mówimy o później już. Już Niemcy zajęli Francję. Już się zaczęła formować wojsko. Te sygnały dla Armii Krajowej, bo już Armia Krajowa dość szybko się zaczęła organizować. Ale ja dostawałam płyty z sygnałami. To była muzyka, która coś... Ja nie wiedziałam, co to jest. Kiedyś przyniosłam taką płytę do polskiej sekcji. Szefem polskiej sekcji był z Foreign Office'u, który nie chciał tego przyjąć. Ja mówię, musisz to przyjąć, bo to jest bardzo ważne, to jest szyfr, bardzo ważne. Zaczął wydziwiać, był nieprzyjemny, nawet obraźliwy. Ja mówię, ja przepraszam cię, ale ja zrobię raport o tym, że ty mi robisz trudności, bo to jest... Kwestia bardzo ważna. Musiałam zrobić raport i jego zabrali od razu z tej sekcji. Co się skończyło, że był Anglik, szefem sekcji już byli Polacy od tego czasu. Oczywiście ludzie w Polsce słuchali radia i słuchali. Te sygnały oznaczały, kiedy są zrzuty, kiedy ktoś będzie lądował.
Czy ty tę płytę z chorałem Ujejskiego, że nie będzie zrzutów dla powstańców, czy ty tę płytę zanosiłaś do sekcji polskiej?
Ja nie wiedziałam, co było w tych płytach.